Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
W Podlaskiem przybywa więcej zakażeń koronawirusem niż w innych regionach. Już powinniśmy się szykować na lockdown?
Jeżeli się pojawią jakieś obostrzenia, jakieś restrykcje, będziemy starali się, aby to, jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście było realizowane w sposób punktowy, w powiatach najczęściej.
Ale jeżeli chodzi o powiat białostocki, bo w samym Białymstoku, to mamy mniej więcej taką średnią krajową, jeżeli chodzi o zaszczepionych mieszkańców. Gorzej wygląda sytuacja w powiecie białostockim. To jakie tutaj by należało wprowadzić rozwiązanie?
Znaczy tutaj, panie redaktor, jest troszeczkę grzech pierworodny, czyli województwo nie przechorowało tak jak reszta kraju tych poprzednich fali koronawirusa, dlatego tutaj osoby są bez tej odporności. No i niestety drugi, tak myślę, że bardzo ważny aspekt, że niechęć jest do szczepień. To, co w tej chwili się pokazuje w całym województwie, czyli duża ilość nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale także przekłada się to na osoby, które trafiają do podlaskich szpitali. Rozmawiałem z panem wojewodą, który także to podkreślał, że no musi uruchamiać kolejne łóżka, szpital tymczasowy, ponieważ no, tych pacjentów niestety bardzo, bardzo przebywa. Jeżeli pojawią się takie miejsca, najczęściej duże ogniska, wtedy będziemy musieli te restrykcje wprowadzać. Chcielibyśmy uniknąć, aby to miały skutki, szczególnie gospodarcze, dość złe. Żaden kraj, także Polska w tej chwili nie może sobie pozwolić na totalny lockdown, więc dlatego będziemy starali się to robić punktowo, zawsze na wniosek lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, bo to one będą decydowały, gdzie ewentualne takie obostrzenia wprowadzać. Na dzień dzisiejszy, jeżeli obserwujemy, szczególnie właśnie Polskę Wschodnią, czy województwo podlaskie, lubelskie, czy podkarpackie, no być może są takie powiaty, gdzie już te obostrzenia mogły być wprowadzane, ale jeszcze czekamy, jeszcze ta sytuacja dalej rozwinie. No ja myślę, że te dzienne nowe ilości przypadków troszkę działają na naszą wyobraźnię, szczególnie na wyobraźnię tych osób, które wahają się jeszcze, czy się zaszczepić, czy też nie. Naprawdę to jest chyba ten ostatni dzwonek, kiedy tą decyzję trzeba podjąć.
A jakie ewentualnie byłyby obostrzenia?
Te miejsca, które są źródłem ewentualnie kolejnych zakażeń, czyli no jakieś zgromadzenia, wydarzenia kulturalne, gdzie jesteśmy w dużym skupisku ludzkim, blisko siebie. Ale ja myślę, że jeżeli byśmy wykorzystali ten arsenał, który mamy w tej chwili, czyli te trzy słowa, ja mówię, że czasem magiczne, o których chyba już zapomnieliśmy w tej chwili, czyli ta maseczka, ten dystans i dezynfekcja, bardzo tanie, najtańsza metoda zapobiegania zakażenia się koronawirusem, ale także myślę, że bardzo skuteczna. Na początek jednak wprowadzimy, że to egzekwowanie jednak tych zasad powinno wrócić, szczególnie komunikacja miejska, duże supermarkety, także sklepy. No tam, gdzie my jesteśmy blisko innego człowieka, powinniśmy jednak tych zasad przestrzegać.
W ewentualnych nowych zasadach uwzględniane będą paszporty covidowe?
Znaczy my w tej chwili już uwzględniamy osoby, które są zaszczepione, które nie są wliczane do tych zgromadzeń, bo to przecież w tej chwili obowiązuje, czy też duże imprezy, imprezy rodzinne, takie jak przed wesela. Tutaj na pewno jest to ważne, abyśmy jednak no, posiadali ten dokument.
Ale co dalej z tymi paszportami? Po roku przecież kończą ważność, a w niektórych przypadkach może to być już z końcem stycznia.
Uruchomiliśmy tą trzecią przypominającą dawkę dla osób.
Ale na razie nie ma mowy o tym, żeby trzecia dawka przedłużała ważność paszportu.
Dawka, która podnosi naszą odporność, czyli dla osób właśnie po 50 roku życia i dla służby zdrowia. Wcześniej wprowadziliśmy tą trzecią dawkę dla osób z obniżoną odpornością. My prowadzimy dyskusję w tej chwili, głównie na forum Rady Medycznej przy panu premierze. Te nasze dyskusje będą miały jakieś odzwierciedlenie także w pewnych rekomendacjach, które się pojawią.
Czyli na ile ta trzecia dawka może przedłużyć ważność paszportu?
To trudno określić, ponieważ sami naukowcy w tej chwili nie bardzo wiedzą, jak ta trzecia dawka będzie na długo dawała odporność, aczkolwiek te szybkie badania, które są w tej chwili wykonywane po tej trzeciej dawce, są dość obiecujące, ponieważ ta odpowiedź kolejna organizuje jest bardzo dobra.
A pytam o to, bo w Izraelu już osoby, które nie przyjęły uzupełniającej trzeciej dawki, straciły paszport covidowy.
No właśnie, no Izrael zawsze jest tym takim jakby tym kilka miesięcy do przodu i też obserwujemy, zbieramy literaturę, która z tego kraju jest udostępniana, także ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te szczepienia naprawdę poszły zdecydowanie szybciej jak u nas. Więc to tutaj trzeba nie wyważać otwartych drzwi, tylko trzeba brać wzorce od innych.
Na jakim etapie są badania, aby do szczepień mogły przystąpić 5-letnie dzieci? Bo wcześniej były zapowiedzi, że może w połowie listopada da się to zrobić.
Znaczy, no czekamy oczywiście na oficjalne zdanie Europejskiej Agencji Leków. Dokumenty są złożone. Być może to będzie w listopadzie.
A w grę wchodzi preparat Pfizera czy też Moderny?
Wiem, że chyba jedna i druga firma złożyły te wnioski. Myślę, że firma Pfizer jest jakby bliżej niż firma Moderna, ale to ocenią eksperci. Jeżeli taka rekomendacja będzie, to ją wprowadzimy.
Są plany, by w Polsce w grudniu rozpocząć produkcję nowej szczepionki na COVID-19 z białkami koronawirusa firmy Novavax. miałaby ona zastąpić dotychczas dostępne preparaty?
To będzie na pewno miejsce, gdzie ta szczepionka będzie produkowana. W jakiej formie ona będzie i czy będzie także dedykowana na nasz rynek, zobaczymy.
Na razie uzupełniamy zapasy.
Uzupełniamy zapasy, mamy je dość duże, dlatego zachęcam do szczepień, bo tych szczepionek nie zabraknie. Aczkolwiek no, z punktu takiego czysto epidemiologicznego, no widać, że być może będzie podobnie jak z grypą, że co roku, czy co dwa lata, lub w jakimś innym odstępie czasowym będziemy musieli tą szczepionkę przyjmować.
Jak w porównaniu do innych krajów wygląda u nas sytuacja, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych testów? Chyba jesteśmy daleko, daleko, daleko na świecie.
No rzeczywiście, w tej chwili, panie redaktor, mamy tak zwaną dobową moc wykonania ponad 200 tysięcy testów. Wykonujemy to na poziomie teraz 40 paru tysięcy. To, co mamy sygnały, szczególnie od lekarzy rodzinnych, że jest duża niechęć pacjentów, aby...
Boją się kwarantanny.
Aby właśnie podać się badaniu testowemu, szczególnie teraz, kiedy jest okres jesienny, okres przeziębieniowy i trudno zróżnicować, czy to jest infekcja typowa przeziębieniowa, grypowa, czy też właśnie koronawirus, więc tutaj ten test jest jakby bardzo ważny. Szczególnie, że oprócz tych testów PCR-owskich posiadamy także i przekazaliśmy prawie 2 miliony testów do gabinetów lekarzy rodzinnych, tak zwane szybkie testy. Mamy wynik po 15 minutach, więc myślę, że tutaj dostępność jest bardzo duża, abyśmy tylko chcieli z tego skorzystać. A myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy, tak jak w poprzednich falach, nie przeoczyli pewnych objawów, nie za późno zgłosili się do lekarza, bo czasem te skutki potem są bardzo ciężkie.
A teraz objawy są gwałtowniejsze podobno.
Tak, zdecydowanie szybciej to się w tej chwili przebiega przy tej właśnie mutacji Delta, ale skutki, jeżeli chodzi o płuca, ale nie tylko, bo skutki ogólnoustrojowe są bardzo duże.
Ciągle monitorowana jest zmienność genetyczna wirusa SARS-CoV-2. Na tym polu są jakieś nowe, niepokojące informacje?
Tutaj właściwie w 100% w tej chwili wariant Delta wyparł inne mutacje. Białystok też jest tutaj środkiem dość przodującym, bo tu jest dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Medycznego jest doskonała pracownia, która wykonuje bardzo szybko te badania. Więc no badamy na bieżąco te próbki z całego kraju. Jeżeli się pojawi taka nowa mutacja, no na pewno wtedy to jest ważny czas, aby szybko to ognisko ograniczyć, żeby szybko ograniczyć te osoby, które są zakażone tą nową mutacją.
Czy jest plan powrotu do sieci szpitali jednoimiennych i polowych?
Myślę, że nie, ponieważ już w tej chwili obserwujemy, że przy tej ilości nowych przypadków mamy o połowę mniej osób, które są hospitalizowane. To jest właśnie efekt szczepień, ale tych szczególnie w tych województwach, gdzie i szczepień jest mało, a przypadków jest więcej, wtedy szpitale tymczasowe już one w tej chwili są poszerzane, działają. Nie chcielibyśmy, żeby zabierać, mówiąc brzydko, te łóżka, które są
potrzebne innym chorym,
więc tutaj też no, apel, jeżeli chcemy dbać o siebie, ale też także o swoich bliskich, którzy mają na przykład zawał, udar, no, i też wymagają pomocy, a my jako osoba niezaszczepiona zachorujemy, no to blokujemy to łóżko. Dbajmy o siebie i naszych bliskich.
Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy? Jakie szanse na kilkaset milionów złotych ma Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, by zbudować Centrum Onkologii i nowe budynki Szpitala Zakaźnego na Dojlitach?
Tutaj jest dość duża presja ze strony pana rektora, grona naukowców. My jako Ministerstwo Zdrowia naprawdę się nad tym pochylamy i myślę, że te inwestycje na pewno będą zrealizowane.
A kiedy mógłby być uruchomiony Krajowy Plan Odbudowy? Jakie wieści dochodzą z
nim? Ja myślę, że jeszcze w tym roku. Mam nadzieję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.